Ja miałem tam rolę czarnego charakteru i to takiego dosyć parszywego. Zresztą doświadczałem różnego rodzaju sytuacji. Na pierwszych stronach o mnie dziennikarze napiszą więcej niż o sobie wiem. Ja śpiewam sobie tę waladkę i jest milżej. Po śmierci mojej żony teraz 7 lat siedzę sam. Jakoś nie mogę tego... Nie mogę tego przeskoczyć w żaden sposób. Jakoś mnie to tak zblokowało.
Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem będzie znany, lubiany aktor, wokalista Jacek Borkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Moniko, kłaniam się uprzejmie. Dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Rozmawialiśmy przed chwilą, zanim jeszcze włączyły się kamery, rozmawialiśmy o klanie. I to jest taka pana rola,
która... Głównie można ze mną, zdaje się, rozmawiać o klanie.
No, myślę, że tych tematów trochę więcej znajdziemy, ale rzeczywiście klan jest czymś, co dało panu taką największą rozpoznawalność, bo lata całe w Teatrze Ateneum są niczym w porównaniu z tym, co daje telewizja.
Rzeczywiście to tak jest, że klan jest takim słupem milowym w mojej drodze zawodowej. I rzeczywiście, gdyby nie klan, no to pewnie z tym gwiazdozbiorem to byłby kłopot. Natomiast uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, które miało być dla mnie osobiście bardzo krótkie, ponieważ pierwsza propozycja, jaka padła ze strony producenta i reżysera, to była taka, że ja tam miałem zagrać 6-7 dni zdjęciowych. No.
Przepraszam, to był który sezon? Bo chyba nie od razu.
Pierwszy, tak, od pierwszych odcinków. Ja się pojawiłem w 6 odcinku klanu. W związku z tym to się stało tak, że po prostu ta rola nagle okazała się być jakimś elementem potrzebnym. Tym bardziej, że na początku całości dziania się tego całego, tam tych wszystkich zawiłości akcji, ja miałem tam rolę czarnego charakteru i to takiego dosyć parszywego. Zresztą doświadczałem różnego rodzaju sytuacje poza planem.
Czyli identyfikowali pana
z... Tak, jeszcze wtedy tak. Teraz już nie. Teraz już nawet... Myślę, że nawet gdy się gra jakieś takie postaci niezbyt lśniące, kryształowe, to już teraz publiczność jest na tyle wyrobiona i na tyle inteligentna i świadoma tego, że przecież aktor wykonuje swoją pracę. Więc już tego nie ma. Natomiast rzeczywiście wtedy w latach, tam na początku lat 2000, jeszcze 97 rok.
Tak, więc tak.
No to jeszcze to działało. Ja pamiętam tam jeszcze taką sytuację, która też miała miejsce, ale to było znacznie wcześniej. To było jeszcze jak byłem w szkole teatralnej, kiedy Andrzej Łapicki zaproponował mi, żebym zagrał Willego w Niemcach Kruczkowskiego. Mm-hmm. I to dosyć też parszywa postać, tak. Przecież hitlerowca. I po którymś tam odtworzeniu kolejnej powtórce, zdaje się, w telewizji, ja poszedłem po zakupy, no i dostałem parasolką od jednej pani starszej, tak, która widocznie też oglądała to i była na bieżąco i miała to, że tak powiem, w oczach. Zobaczyła mnie i zaczęła mnie okładać parasolką z okrzykami hitlerowcu i tak dalej. A ja jeszcze najgłupiej zareagowałem jak mogłem, bo ja zacząłem uciekać, więc ci ludzie, którzy stali w kolejce, no byli przekonani, że po prostu to albo jakiś złodziej, albo jakiś, no nie wiem, no bandyta, którego ta pani poznała. No, więc... To są te niebezpieczeństwa, które w jakimś tam elemencie ten zawód niesie. No, no ale trzeba to podjąć, no, to wyzwanie.
Ja jestem ciekawa, bo no, jest pan warsztatowo przygotowany, skończył pan warszawską szkołę teatralną i taki serial, który tyle lat się ciągnie i właśnie zaczynał pan jako ten bohater właśnie no, no niezbyt moralny, jako taki właśnie czarny charakter. Psycholog czy psychiatra? To już, już też nie wiem.
Psycholog, bo psychoterapeuta właściwie.
Psychoterapeuta.
Tak.
I taka przemiana, jak to warsztatowo jest, kiedy gra się przez tyle lat i taka przemiana bohatera, kiedy nagle no, scenariusz zaczyna skręcać, kiedy jest się tym złym, a potem trzeba zacząć to tak, bo
no to
nagle,
jest właśnie no. To, o czym pani powiedziała, pani Moniko. To znaczy, że tak zwany warsztat. No. Mm-hmm. Wykonuje się zadanie powierzone przez scenarzystów, przez reżysera i producenta. Dla mnie to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jeżeli podejmuje się wykonać tę postać, zagrać, no to po prostu ją wykonuje. I tylko się pytam, co chcą ode mnie realizatorzy. Jaki ma być ten człowiek, w jaki sposób mam to zaakcentować, czyli jakby wybrać te elementy, które powinny zaistnieć mocniej, słabiej i tak dalej. To są rzeczy już czysto zawodowe, więc to nie jest żaden problem, w sensie zawodowym mówię. Natomiast na szczęście ja miałem jeszcze tę przewagę, że do Klanu no, trafiłem już nie od razu po szkole, tak jak bardzo wielu kolegów zaczęło swoją drogę zawodową, ale jednak po wielu latach pracy w teatrze, tak jak pani wspomniała, w Ateneum, to po pierwsze. Po drugie, po wielu też rolach filmowych, w których też jakby grałem bardzo różne postaci i po wielu teatrach telewizji, które też bardzo dużo wtedy grałem. W związku z tym to był tylko taki jeden z etapów, który miał się za chwilę skończyć. No ale że się nie kończy, no to ja dziękuję przede wszystkim państwu, którzy oglądają, bo no, dzięki wam my gramy.
Pan również śpiewa. Ma pan koncerty, też ostatnio właśnie przygotowując się tam widziałam, że chociażby piosenki Sinatry, to tak jakoś często się pojawia.
No nie tylko.
Ja wiem, jak to się pojawia, się w każdym razie, jak się klika, to najczęściej od razu Sinatra. Na ile pan to łączy, na ile pan tak właśnie sam siebie definiuje bardziej jako aktora, czy bardziej wokalisty, czy to jest po prostu jako całość?
Nie ma podziału. W czasach, kiedy miałem przyjemność studiować w szkole teatralnej, piosenka była jedną z podstawowych, jedną z podstawowych przedmiotów. Gdyby się nie umiało śpiewać, no to po prostu wylatywało się ze studiów. W związku z tym to jest jakby element towarzyszący, jakby dopełniający całość umiejętności zawodowych. No i tyle. Inna sprawa, że przed szkołą teatralną ja śpiewałem cały czas, jako dziecko już. W związku z tym generalnie byłem nakierowany na to, że będę śpiewał, a nie będę grał. Ja nie miałem pomysłu takiego, żeby być aktorem.
To była też tak piosenka harcerska?
Tak.
Łobrzeg, Zielona Góra, tak, wszystko, co w tamtych czasach można było.
Wszystkie festiwale przeszedłem, włącznie z Opolem. Także miałem za sobą doświadczenie tego typu. Ale ja siebie nie widziałem w zawodzie aktorskim. Ja siebie widziałem w zawodzie estradowca, piosenkarza. I to jakby było takim moim wyznacznikiem, do czego dążyłem. To, że się stało tak, jak się stało, to po prostu był efekt no, pewnej scysji, która zaistniała w szkole muzycznej. Ja musiałem po prostu się...
Ale na poziomie szkoły muzycznej jeszcze w liceum, czy
nie,
czy
nie, już wyższej, aha, tak. I ja musiałem po prostu gwałtownie się stamtąd ewakuować. Ja pamiętam ten dzień, bo ja zabrałem papiery tam po takiej awanturze strasznej.
Ale pan zrobił tę awanturę, czy panu zrobili, czy to
znaczy, ja zrobiłem awanturę, ale jakby zostałem sprowokowany. Zostawmy temat, bo okay, to jest jeszcze w dzisiejszych czasach w ogóle to... W każdym razie zabrałem te papiery i tak szedłem z tymi papierami po krakowskim przedmieściu. myślę sobie, no to coś trzeba zrobić ze sobą, bo proszę pamiętać o tym, że to był rok 76, jakoś tak.
Tak.
No i krótko mówiąc, czekały mnie, tak, kamasze. Mhm. W związku z tym tak szedłem i tak, pamiętam, że na początku tak szybko szedłem, a później coraz wolniej, tym krakowskim przedmieściem coraz wolniej. Już tak na wysokości mniej więcej Placu Zamkowego już taki zimny pot mnie zaczynał oblewać. I tak szedłem. Skręciłem, nie wiem dlaczego akurat w lewo poszedłem, a nie na plac, tylko poszedłem na Miodową i tak szedłem sobie. Tą Miodową patrzę, po drodze czytam Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Proszę mi wierzyć, ja nie wiedziałem, że w ogóle tam jest ta szkoła teatralna. Ja nie wiedziałem, nie miałem żadnego pojęcia. Ja tak wchodzę tam do środka i taka stoi taka pani taka, no wziąłem ją za woźną, no tak, tak ubrana, tak. Mhm. Podszedłem do niej i mówię, przepraszam, gdzie tu się składa papiery? A to był maj już.
Aha, czyli już się zbliża czas matury, już, czyli zdawania egzaminów.
Tak, to już tak. Właściwie. No. A ta pani do mnie mówi, no chłopczyku, o już za późno, już nie ma, już lista zamknięta. A ja wtedy, no, to człowiek taki młody, to mówię tak, proszę pani, przede wszystkim nie chłopczyku. Tak, tak. A po drugie, ja tylko się pani zapytałem, gdzie jest dziekanat. Tu jest dziekanat. Dobrze, wszedłem, siedzą tam panie, ja z tymi papierami, już chciałem papiery, żeby do... Nie, już koniec, już lista zamknięta, do widzenia, tak. I w tym momencie te drzwi się tak uchylają i taka mała główka tam się pojawia, tej woźnej wtedy. I ona tak zajrzała i mówi, przyjmijcie papiery od tego chłopczyka. Ja nadal nie wiedziałem, co jest w ogóle, o co chodzi. I przyszedłem na ten egzamin. Ten egzamin prowadził akurat Andrzej Łapicki. A Ropak siedział, bo to pamiętam, i Zosia Mrozowska, i właśnie Ola Śląska, i Janek Świderski, i właśnie Andrzej Łapicki, który prowadził. I obok Andrzeja patrzę, siedzi ta pani woźna, jak się okazało. To była prorektor szkoły teatralnej, pani Rena Tomaszewska. No i tak to się wydarzyło. Tym bardziej, że ja w ogóle nie umiałem żadnego wiersza, nie miałem przygotowanego żadnego materiału takiego, który jest wymagany na egzaminie do szkoły teatralnej. W związku z tym tak stanąłem, przedstawiłem się i Andrzej się mnie zapytał, mówi, co nam powiesz? No to ja mówię, no ja nic nie powiem, ale mogę zaśpiewać. No, i tak widziałem takich, tak troszeczkę wszystkich obruszyło to, tak, no. Andrzej mówi, no to śpiewaj. Co to będzie? Myśleli, że może piosenka. A ja mówię, nie, ja zaśpiewam Scarlatiego taką kanconkę. Mówię, o Cesate di Amore. I takim bohaterskim tenorkiem im tam to wyprodukowałem. I tak widzę, oni tak siedzieli, tak... Takim głowy się cofnęły wszystkim, pamiętam jak dzisiaj. Tak nie wiedzieli, co mają ze mną zrobić, bo to jest, no, dziwota taka weszła jakaś i zaczął śpiewać zamiast mówić. No to w ogóle trochę z absurdu. I ja już tak pomyślałem sobie, mówię, no to już dziękuję bardzo, do widzenia. I tak się wziąłem na pięć, odwróciłem, mówię, dziękuję bardzo, do widzenia państwu i wyszedłem. I już tak wychodzę z tej szkoły teatralnej, idę tą Miodową. Taki właściwie już, no, myślę sobie, coś trzeba wymyślić, nie wiem co. I tak ktoś mnie puka z tyłu w ramię. Ja się odwracam, patrzę, Andrzej Łapicki do mnie, bo za mną wyszedł i mówi tak, syn, ty się nauczysz ze dwa wiersze. No i ja się nauczyłem ze dwa wiersze. No i przyjęli mnie do szkoły.
A co to były za dwa wiersze?
Pamiętam, wiem co, krótkie, bo nie miałem za dużo czasu. Tak, były trzy strofki Norwida. I chyba do Prostego Człowieka wziąłem. Tak, niezbyt skomplikowane w każdym razie, takie, żeby tylko po prostu no, coś wygęgać, no, żeby usłyszeli mnie mówiącego. Później jeszcze na następny etap, pamiętam, przygotowałem jakiś fragment prozy bodajże z Sienkiewicza, z Janka Muzykanta. Taki jakiś fragmencik wziąłem, chyba jak on umiera tam, tak. I te skrzypeczki.
Gra,
tak. No i to wszystko. No i tak, tak się złożyło, że już zostałem. I właściwie dopiero wtedy, i to nie tak od razu, nie od pierwszych zajęć, nie od pierwszej chwili, ale dopiero z czasem zacząłem doszukiwać się w teatrze, w możliwości wychodzenia na scenę i mówienia, operowania głosem, słowem, akcją, gestem i tak dalej, tymi wszystkimi elementami, które są związane z zawodem, no, aktorskim takim, że jednak to mi daje jakąś frajdę nieprawdopodobną, a jednocześnie, że tym również mogę zawiadywać publicznością. Czyli jeżeli ja mam siłę taką, że ludzie na ten gest reagują, czekają, słuchają, jest cisza, jest zainteresowanie, to to zaczęło mi się podobać. Tym bardziej, że miałem tę możliwość cudowną zresztą, bo moja pani profesor Ola Śląska wzięła mnie w zasadzie od razu po pierwszym semestrze do Ateneum jako studenta jeszcze. W związku z tym ja już grałem, będąc w szkole teatralnej, grałem normalne spektakle w zawodowym teatrze. A wtedy, przypomnę, że to był okres, kiedy w Ateneum, no, to była pierwsza gilda, że tak powiem, tak, aktorusów takich z prawdziwego zdarzenia. No. Dzisiaj nie do wyobrażenia, żeby w jednym teatrze zebrać rzeczywiście taki gwiazdozbiór. To tam było nazwisko w nazwisko. To nie było żartów. Ale to jakby inne czasy też były i innego rodzaju zależności, czego ja się dopiero wtedy właśnie uczyłem. Ja nie wiem, czy się nauczyłem więcej, będąc w szkole teatralnej, czy obserwując i będąc kolegami starszymi już w teatrze i grając i ucząc się do poszczególnych jakby etapów tam kolejnych premier.
Proszę powiedzieć, bo tak pana warunki fizyczne, myślę, że wtedy był ten taki podział, prawda, aktor charakterystyczny i pan raczej jako amant powinien.
No ale dla amantów wtedy nie było specjalnie roboty. Ja miałem źle, nie najlepiej trafiłem, bo to jeszcze, to był koniec lat 70., lata 80., to w ogóle już nie było roboty, bo przecież był bojkot przez jakiś tam okres. W związku z tym...
Proszę się nie krępować, wiem, że to jest temat taki...
Nie, to ja nie mówię. Ja specjalnie mówię o tym bojkocie, tak, ale powiem pani dlaczego. No. Dlatego, że to nie jest... To zupełnie moje zupełnie tak spostrzeżenie. Takie, że świetnie udało się w dzisiejszych czasach podzielić nasze środowisko. Czego nie udało się zrobić w 80-tych latach. Ciekawostka. No. Nie sądzi pani? No. W 80-tych latach nie potrafili tego zrobić. Byliśmy monolitem. Oczywiście zdarzały się tam jakieś efemerydy, można powiedzieć. Jakieś tam jedna, dwie, trzy osoby jakieś, które miały zupełnie... Ale to nie stanowiło o tym, że jeżeli był bojkot, to był bojkot. To rzeczywiście cała rodzina aktorska, nie tylko warszawska, ale w ogóle polska, była po jednej stronie. Proszę zobaczyć, co jest dzisiaj. Tylko że jak ja słyszę dzisiaj o jakichś bojkotach, to mnie się troszeczkę zaczyna chcieć śmiać. Dlatego że jak ja miałem bojkot w 80-tych latach, to ja miałem tylko TVP. I nic więcej. Mm-hmm. I radio. Jedynkę, dwójkę, no trójkę. Tak. Zresztą prowadziłem dla dzieci takie audycje. I też musiałem przerwać te audycje. Z Krysią Kwiatkowską, znakomitą zresztą kompozytorką, robiliśmy takie dla dzieci programy. I też odmówiłem. Ale to wtedy był rzeczywiście bojkot, bo ja nie miałem żadnego zaplecza. Ja nie miałem gdzie pójść, a dzisiaj mówią mi o bojkocie ci, którzy mają za sobą inne stacje telewizyjne, do których chodzą. I tam nie ma bojkotu. Tu jest bojkot, tam nie ma bojkotu. Tu dobrze, tu źle. Ja już się zaczynam w tym wszystkim gubić. Ja nie wiem, co ja mam...
Ktoś ma pretensje do pana, tak, że pan...
Nie, ja tylko po prostu obserwuję to... Wie pani, na szczęście jestem już w tym wieku, że naprawdę te pretensje mnie mało interesują, szczerze mówiąc. I nie widzę powodu, żebym się musiał tym przejmować. To po pierwsze. Po drugie, swoje bojkoty przerobiłem w życiu i... Nie mam sobie nic do zarzucenia, więc ja tylko w tej chwili mówię o pewnym zjawisku, tak. Jako zjawisku takim no, socjologicznym w pewnym sensie, no bo my zawsze byliśmy jakąś tam takim środowiskiem, które ogniskowało pewne wartości, prawda? Czy też może już nie aż tak jak dzisiaj, bo wtedy byliśmy bardziej na świeczniku, mimo wszystko. Bardziej byliśmy traktowani. No, ja pamiętam, że jak my żeśmy kończyli szkołę teatralną, to dyplom ukończenia szkoły teatralnej to było nieomalże takie, no, jak arystokracja taka społeczna, prawda? Coś takiego było. W tej chwili nie, no bo w tej chwili ja często muszę przyjechać na plan, gdzie spotykam się zupełnie z amatorem, czyli z osobą, która nie ma nic wspólnego z teatrem, nie ma nic wspólnego z pracą zawodową. Przychodzi się pobawić. No i to ta drobna różnica, że ja przychodzę do pracy, a ta druga osoba przychodzi się pobawić. Ale to jest inna historia zupełnie. W związku z tym to się troszeczkę zdewaluowało. Zawód jako taki, jego piedestał. Ale mimo wszystko cały czas i prasa, i media cały czas kreują nas, mówię nas w sensie aktorów, jako takich, no, boję się aż już autorytetów za duże słowo, ale w każdym razie takich, no, opiniotwórczych, powiedzmy sobie, no. Czy ja wiem? Mam tutaj trochę wątpliwości, jeśli chodzi o to. Ja w każdym razie bym się nigdy nie pokusił o tego typu opinie i wygłaszanie takich opinii, bo uważam, że aktor jest od grania. Tyle. Ale to mówię, zestawiłem teraz specjalnie pewną taką różnicę polegającą na tym, co mnie spotkało, kiedy zaczynałem w ten zawód wchodzić, czyli to był początek lat 80. I co to znaczyło słowo bojkot i co to znaczyły pewne zobowiązania związane z wykonywaniem tego zawodu, bo teatr rzeczywiście przenosił pewne i informacje, i idee. I my grając pewne spektakle wchodziliśmy rzeczywiście w tę sferę różnego rodzaju problemów społecznych i to takich naprawdę głębokich. To nie były problemy... kto mi się podoba lub nie, kto lepiej śpiewa, kto gorzej. To nie o to chodziło. Chodziło o sprawy rzeczywiście narodowe. I takie spektakle były grane. Tak. W związku z tym ta publiczność, która przychodziła do teatru, dostawała tę pigułę, z którą wychodziła i miała o czym myśleć. Miała przekaz przez nas przekazywany, dawany jako raz w pewnym sensie pokrzepienie, a też i pewne wskazówki, drogę, w którą stronę patrzeć, w którą stronę iść, jak się zachowywać, jak może za duże słowo walczyć, ale coś w tym było, coś, te elementy były. Więc niech mi teraz nikt nie mówi o takich rzeczach, że tutaj coś, prawda, się dzieje jakiegoś naprawdę nadzwyczajnego, bo ja to wszystko przerobiłem i to w prawdziwym wymiarze, a nie w wymiarze takiego ogródka, no, metr na metr. Bo to jest taki ogródek. No, w tej
Jordanek.
No tak to wygląda. Tak. No, mówię szczerze, to no, tak. Ja w każdym razie tak to odczuwam. No.
Powiedział pan o mediach, to media kiedyś i dzisiaj. Ja też, przygotowując się do naszej rozmowy, ale też oczywiście wcześniej też czytając nieraz, to właściwie mało się pisze dzisiaj o rolach.
W ogóle się nie pisze.
A pisze się o życiu prywatnym. I w pana przypadku, to tak bym powiedziała, że taki jak to było no, z dzieł, tak można nazwać Freuda, to był Eros kontra Thanatos. I u pana jakby pojawia się ten element właśnie kobiet, które są miłości, o których pan mówi, że nie potrafi pan żyć sam, bez miłości.
A zawsze lubiłem kobiety, ja nigdy tego nie ukrywałem. Ja państwu coś powiem. Państwu coś powiem też. I pani Moniko. Przychodzą młodzi aktorzy. Ja ich słucham, ja się też od nich uczę. Dlatego, że gdybym teraz proponował rodzaj gry, którą uczyła mnie na przykład pani moja profesor Śląska, czy pan Jan Świderski, to dzisiaj by mnie spod kamery wygonili. Mm-hmm. To jest to samo, jak dzisiaj patrzymy, powiedzmy sobie, na, nie wiem, na filmy przedwojenne, prawda? Nawet na Ćwiklińską. No niech pani teraz sobie wyobrazi, że współczesna aktorka wyjdzie tak i tak zagra. No, byłaby pani mocno zdziwiona.
Tak, nawet te filmy jeszcze z lat 60.
Bo nawet czasami, nawet
to jest ta szkoła jeszcze przedwojenna.
Tak, niektórych, tak. No ale i dlatego nawiązałem dlatego, że trzeba po prostu iść z czasem. Ja miałem to szczęście, że dosyć późno urodziło mi się dwójka dzieci. Ja miałem 43 lata, jak Jacek przyszedł na świat, a 47 jak Madzia.
Bo wcześniej Karolinę.
Miałem tak. Karolinę, tak, ale ona dużo wcześniej. Natomiast przez to, że w tym wieku przyszły na świat moje dzieci, to ja po prostu zostałem zmuszony do tego, żeby nie tracąc kontaktu z nimi pod każdym względem, werbalnym, postrzegania, poznawczym, to jest na co dzień, od sprzątania poprzez jedzenie, poprzez rozmowy, poprzez naukę, wszystko, poprzez nawet konsumpcję tego, co się widzi, czy idziemy do muzeum, czy oglądamy film, to wszystko jest dzisiaj w inny sposób traktowane. W związku z tym ja musiałem się nauczyć ich języka, ich sposobu pojmowania, patrzenia. W związku z tym też teraz już wracając do tego, o czym pani mówiła, przyjąłem, że skoro jest dzisiaj takie zapotrzebowanie, bo to jest zapotrzebowanie, tak? My jesteśmy towarem, aktor jest towarem. No, umówmy się, no, czasami zdarza mu się zagrać coś naprawdę takiego, no, kiedy się czuje przez chwilę artystą, a tak to jest towar, który się sprzedaje lub nie, no i tyle. I ten towar musi mieć tę swoją otoczkę. Bo dzisiaj, jak się okazuje, publiczność kupuje nie tylko umiejętności, ale również wszystko to, co jest dookoła. Tak. Czyli jeżeli ja będę przez wszystkich lubiany lub będę przez wszystkich nielubiany, to mnie nie ma. Mhm. Ja muszę być przez część osób lubianych, przez część osób znienawidzony. I dopiero wtedy mam szansę zaistnieć.
No to
tak to działa.
Jak w polityce.
Dokładnie tak, jak w polityce. Im więcej kontrowersji, im więcej czarno-białych, że tak powiem, takich błysków na wizerunku, tym jest się ciekawszym towarem. Już w tej chwili mówię naprawdę od strony czysto takiej PR-owskiej, no bo to, tak to wygląda. Czyli ja mając tę świadomość, że teraz już mniej, bo ta prasa kolorowa w tej chwili już nie jest tak bogata, jak jeszcze powiedzmy sobie 10 czy 15 lat temu, bo teraz w tej chwili mamy telefony i wszystko w telefonach mamy, nie musimy kupować tej prasy. Ale jeszcze te, powiedzmy, jak na przykład jak zaczynaliśmy Klan, prawda? No to przecież to było szaleństwo. To te dziesiątki okładek we wszystkich tych pismach, no rozmowy, a o tym, a o tamtym, a żona, a kochanka, a ja już, no naprawdę, no matki, żony i kochanki, no to wygląda. Jest taka piosenka, którą ja sobie śpiewam też na swoich recitalach, która ma taką zwrotkę. Na pierwszych stronach o mnie dziennikarze napiszą więcej niż o sobie wiem. Ja śpiewam sobie tę waladkę i jest milżej. I to jest coś takiego. Po prostu. No, będąc w tym zawodzie, trzeba przyjąć pewne obciążenia, które wynikają z jego istoty, z tego, że jest się osobą publiczną. I czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, ja po prostu muszę to zaakceptować. Oczywiście są koledzy, którzy tego nie akceptują, ja to rozumiem. Są, znam takich, którzy w ogóle są wyjęci poza tego. Ale ja przy swojej pracy estradowej, którą mam w dużej części, i właściwie w dużej części też ona jakby jest tym elementem wypełniającym moje zapotrzebowania ekonomiczne. No to ja po prostu bez tego elementu, o którym w tej chwili mówimy, czyli bez tej prasy kolorowej, bez tych wszystkich zawiłości, ja nie sprzedam biletów. No to tak już tak upraszczając.
No tak, no ale to już nie jest tak chyba, że pan reżyseruje sobie tak życie.
Nie.
Tylko, że pan po prostu ujawnia pewne rzeczy, tak? Nie kryje się.
Nie, no oczywiście, że tak. No przecież nie, ja nie konfabuluję.
No.
Bardziej, jeżeli to bardziej już dziennikarze dodają. No tak. Nie wolno czasami zażartować, delikatnie coś dwuznacznie powiedzieć, bo od razu jest to brane jeden do jednego.
Tak.
I to jest wszystko. Ja coś tam powiedziałem, pamiętam, jakimś żartem, coś powiedziałem o jakimś second handzie, coś. Och, od razu mi wyciągnęli to. No przez rok chyba to było wałkowane, że Borkowski powiedział coś tam na temat kobiet jakiś tam.
Jejku. A to było na temat kobiet.
Na temat kobiet, tak.
No tak, ale no tak, to kiedyś się mówiło.
Coś tam było, tak, tak.
Trzecia przecena, tak?
Tak. No i, ale mówię, że nie wolno nawet zażartować. Ale nawet w dobrym tego słowa znaczeniu zażartować. Tak. To nie chodzi o to, żeby robić komuś przykrość. Tylko w prywatnej rozmowie nawet, czy nawet nie prywatnie, jeżeli się rozmawia, no to język mówiony jest zupełnie inny niż język pisany. I zupełnie co innego znaczy. Kiedy się mówi, jest emocja, jest intonacja głosu, jest to wszystko, co się nazywa mową ciała i tak dalej. Natomiast później, jak to się wszystko przepisze tylko jeden do jednego na papier, no to się okazuje, że pani dziennikarka czy pan dziennikarz rozmawiali z debilem, no bo tak to później wygląda tak naprawdę. Taka jest tendencja, że się przepisuje po prostu słowo w słowo to, co powiedziałem, zamiast to obrobić.
Tak.
I jakby wyciągnąć to, o co tak naprawdę chodzi. I w sposób jakiś taki bardziej literacki zdanie, że tak powiem, wyładzić, zrobić coś z tego.
Albo coś zrezygnować, bo wiedzieć, że
albo
to zrezygnować, bo tylko się jest to
tak,
może
tak,
być,
tak.
Tylko kiedyś o tym
mówię. Ale mówię, to są takie drobnostki w tym zawodzie. Tak naprawdę to znacznie więcej kosztuje czasami walka ze sobą, kiedy trzeba dokonać pewnej pracy przy roli, kiedy trzeba dokonać pewnego takiego samogwałtu psychicznego, kiedy się gra zupełnie postać inną niż wyobrażenie niesie jakiekolwiek. Są takie sytuacje i to jest to, co powinno interesować publiczność, a to publiczność nie interesuje. Kiedyś byli krytycy i po każdej premierze było, jak nie kilkanaście, to przynajmniej kilka bardzo dobrych recenzji, w których poza omówieniem scenografii, reżyserii, prawda, i tak, to byliśmy omawiani jako aktorzy grający te postaci. Co ten aktor zrobił w tej postaci? W jaki sposób dokonał tej transformacji własnego ja na rzecz granej postaci? Tego w tej chwili w ogóle nie ma. Powiem pani więcej. Nawet reżyserzy już nie szukają takiego zderzenia, żeby dać zadanie aktorowi, zawodowemu aktorowi, żeby on się złamał, żeby on coś wymyślił, żeby on dokonał tej transformacji wewnętrznej, że to może będzie ciekawe. Wbrew temu, co widać na twarzy, to, co widać na zewnątrz, w jaki sposób można to przetworzyć i może powstać zupełnie nowa wartość. W tej chwili nie, w tej chwili się wybiera typ. Jest typ potrzebny, wiemy jaki typ, w związku z tym jest i bardzo często przez to grają amatorzy, bo akurat jest typ. Oczywiście, że on później już nic więcej nie zagra. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja idąc później na casting, to ja przegrywam z typem. Przecież nie z umiejętnościami jego aktorskimi, tylko on ma typ.
Akurat... Pan często o tych mówi właśnie, że coraz więcej jest tych amatorów. Stają się osobami bardziej popularnymi niż zawodowi aktorzy z dużym doświadczeniem i bagażem i z dobrym warsztatem i też umiejętnościami jakimiś emocjonalnymi, bo to jest też zawód, który wymaga też bardzo pracowania ze swoimi emocjami.
No tak.
No i to wydaje się, że to nie jest tylko takie zjawisko, które się pojawiło i ono zniknie, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Kiedy pojawiły się jeszcze media społecznościowe, no to już...
Wszyscy są aktorami,
tak.
A grają, przecież to jest nagrywane. Ja też to oglądam.
No i...
Mam zabawę straszną.
Bardzo. Ale są takie osoby na przykład, które mają jakąś pokorę i przyjdą i zapytać kolegi, który jest profesjonalistą i zapytać, czy dobrze to zrobiłem, a jak powinienem zrobić, czy właśnie nie. Jest tutaj nie. Pełna...
Ja pani coś powiem, pani Moniko, to było tak. Jak my żeśmy kończyli szkołę teatralną, to był bardzo klarowny podział, który zawierał się w trzech słowach, a mianowicie uczeń, czeladnik,
mistrz.
I ja przychodząc do teatru, kiedy przyszedłem do teatru, no to przynosiłem herbatę Czesiowi Wołajce. Nie tylko herbatę. No, różne rzeczy przynosiłem. A to mnie tam wysyłali po papierosy, a to... a dzisiaj... Broń Boże, ja nie mówię tego, że to jest źle. Po prostu są inne czasy. Mm-hmm. To ja jestem daleki od takiego narzekania, że to że na młodzież. Ja uważam, że fantastycznie jest i bardzo fajna jest młodzież i nic nie mam do młodzieży. Wręcz przeciwnie, ja bardzo lubię młodzież. Bardzo nie lubię ludzi, którzy nie lubią młodzieży. To mnie najbardziej wkurza. Natomiast dzisiaj niestety, ale przychodzą na plan mistrzowie. Od razu.
Od razu.
Od razu są mistrzowie. Nie można nic powiedzieć, nie można nawet specjalnie tam pomóc, bo... A może właśnie trzeba... Ja też tak właśnie patrzę czasami, no bo... Bo może trzeba właśnie korzystać i uczyć się od tych młodych ludzi, bo oni znają już nowy język komunikacji z widzem. I być może, że ja, który będę na przykład zbyt wyraźnie mówił, będę sztuczny. Mm-hmm. A oni troszeczkę tak naturalnie są, no, po prostu. No. A że trzeba się wsłuchiwać, to jest inna sprawa. Natomiast no, pewne rzeczy mnie jakby nie przechodzą, bo to już jest naturalne u mnie. Ale tak jak zmienia się wszystko, tak zmienia się również forma przekazu między widzem a aktorem. Czyli ta konsumpcja widza jest też już inna. Też proszę wziąć pod uwagę, że zmieniła się szybkość percepcji. Mhm. Publiczność szybciej reaguje, szybciej łapie niż lat temu 30 czy 40. To trwało dłużej. W tej chwili już nie trzeba czekać na tak długą, jakby to wchłonięcie tego, co się powiedziało.
Tylko teraz, czy to dobrze, czy źle?
Zależy, co
i
się
dla kogo?
Mówi.
Tak, i
zależy,
dla kogo?
Zależy, co się mówi. Niestety w tej chwili, no to w zasadzie... No, teatry farsą stoi. No. Tak naprawdę. Oczywiście, że tam Narodowy, czy jest tam parę takich... teatrów, ale tak generalnie mówię o takim tym, no to taki przeciętny widz, to głównie jest karmiony farsą. Ja nie mówię, że to źle, bo to jest bardzo trudny gatunek. Ja grałem parę razy w farsie. Nie powiem, żebym przepadał za tym gatunkiem w sensie zawodowym, żeby mi to sprawiało jakąś wielką frajdę. Ale grałem w tym, no. I wiem, jak to jest. I może ten moment uśmiechu, zabawy jest też potrzebny i ważny dla widza. I niekoniecznie, jak się okazuje, wychodząc z teatru, musi wychodzić z problemem. Bo on wychodząc po takiej farsie, już wsiadając do samochodu, już nie pamięta, na czym był. No, bo to tak jest.
Trochę tak.
Więc...
Pan jest też, jesteśmy z tego samego pokolenia. W kilku wywiadach widziałam, że bardzo ciepło pan mówił ich, że był pan bardzo związany ze swoją mamą, która była taką ta pana osobą ważną.
To ja myślę, że to każdy ma jakoś tak.
No tak, pan właśnie mówił o tych swoich urodzinach 16 kwietnia, że zawsze widział się pan z mamą, a po śmierci mamy to już przestało być takie miłe święto.
No, nie ulega wątpliwości, że akurat w moim przypadku moja mama była wielką pasjonatką i teatru i ciągała mnie po wszystkich operach, po wszystkich operetkach. Tak właściwie to więcej chodziłem nawet do opery i do operetki niż na spektakle teatralne. Mama była zakochana w operze, także ja pamiętam... Zawsze się śmieję, jak siedzę, pamiętam, nie wiem ile miałem lat, ale niedużo byłem. Mama mnie wzięła na Eugeniusza Oniegina. Ej, piękna rzecz, piękna rzecz. No ale ja miałem, nie wiem ile lat miałem, 7-8, no to Eugeniusz Oniegin w tym wieku. I tak pamiętam tę scenę, jak ta Tamara pisze ten list. Ja tak siedzę obok mamy i tak słucham, a ta pisze i umiera i pisze. I wreszcie ja już nie wytrzymałem. Mówię, mama, kiedy ona umrze? To ludzie dookoła zaczęli się śmiać. No ale to mi dało, dzięki mojej mamie, dało mi tę podstawę tego, że potrafiłem się jakoś zmobilizować, bo to trzeba się, tego się trzeba nauczyć. To nie jest tak, że pójdziesz na operę do teatru wielkiego i tę operę łykniesz. Nie, to tak nie jest. Jeszcze szczególnie dzisiaj. Ta muzyka jest jednak... To jest pewnego rodzaju już jakaś taka skostniała forma.
No chyba, że to jest, nie wiem, Rossini, Mozart, to jeszcze to jest takie.
No tak, ale generalnie rzecz biorąc, trzeba być przygotowanym do tego, żeby to zjeść. Mm-hmm. I ja dzięki mamie jakby dostałem te sygnały, które do mnie zaczynały później dochodzić i ja później chodziłem już sam. Już. Uh-huh. Czyli to jej bardzo zawdzięczam. Poza tym moja mama miała takie inklinacje w kierunku artystycznym, co prawda nigdy nie spełnione, ale bardzo, bardzo kochała i teatr, i wiersze. I to ona mi czytała te wiersze.
Czyli była dumna bardzo z pana wyboru.
Generalnie to chciała, żebym był na scenie, natomiast też nie myślała o teatrze, myślała właśnie o muzyce. Uh-huh. Tak, no ale no, tak się stało, jak się stało.
Mówi się, że właśnie dla takich relacji syna z matką potem szuka się kobiet też podobnych matki, ale dzisiaj chyba trudno znaleźć takie kobiety, jakie kiedyś...
W ogóle ciężko znaleźć.
No, chyba nie w pana przypadku.
Nie, ale to nie o to chodzi, żeby znaleźć to. Chodzi o to, żeby znaleźć człowieka. Mm-hmm. Człowieka. Mm-hmm. Ja szczerze mówiąc, naprawdę od 19 roku życia nigdy nie byłem sam. Zawsze miałem albo żonę, albo na zakładkę następną żonę. Mm-hmm. I to tak u mnie wszło. Tak było, no co ja mam tutaj opowiadać, derdy mały. Święty nie byłem.
No. Korzystał pan z powodzenia. Nie byłem.
Nie miałem z tym nigdy problemów. No. Dlaczego miałem sobie
odmawiać?
Natomiast niestety, ale po śmierci mojej żony, teraz 7 lat siedzę sam. Jakoś nie mogę tego... Nie mogę tego przeskoczyć w żaden sposób. Jakoś mnie to tak zblokowało.
W prasie się tam oczywiście pojawiają jakieś
historie. Prasa jest... Wrócimy znowu do tego samego, bo ja z kimś rozmawiam, nie wiem, obejmę, ktoś zrobi zdjęcie i ja już jestem z tą osobą, prawda, no jakoś tam, nie wiem... Coś tam się dzieje. No, nic się nie dzieje. No, z wieloma osobami rozmawiamy. Nie wiem, no, serdecznie, mniej serdecznie, no ale to jeszcze nic nie znaczy. Na litość Boga. To są daleko od takich już stwierdzeń, które później wykorzystuje dziennikarz opisując, ale oni muszą to robić, a to rozumiem, bo to się wtedy sprzeda. Czyli znaczy, wracamy do tego, o czym mówiliśmy.
No tak, podaż i popyt.
Tak, to jest po prostu, więc to ja to rozumiem i też mówię, akceptuję to. Mm-hmm. Okej. Okay. Bawimy się.
Tak, no to bawmy się.
Doskwiera
panu jakąś samotność? Czy
tak, to prawda. Samotność zabija w ogóle, generalnie. Mm-hmm. Niedobra jest samotność, bo w samotności człowiek traci to, co jest takie najbardziej ciepłe w nas, czyli chęć opieki nad drugim człowiekiem, chęć martwienia się o kogoś, robienia dla kogoś czegoś, co czasami nawet jest trudne, ale to się chce zrobić. Mm-hmm. To się chce zrobić i tego mi bardzo brakuje. No oczywiście, że ten element jeszcze mi wypełniały dzieci do pewnego momentu, no ale teraz co, Jacek ma 20 lat, więc no, rano wskakuje w samochód, wieczorem wraca. Moja najmłodsza córka w przyszłym roku maturę robi i za chwilę będzie to samo, więc ja mam za chwilę perspektywę właściwie pilota tylko do zmiany kanałów i fotel, no nie wiem. Także to niezbyt kolorowo się rysuje. Ale naprawdę jest mi... chyba muszę pójść po prostu do kogoś, kto się zna na tym, bo to... chociaż ja nie za bardzo wierzę w te...
W terapię
przez te 26 lat, co gram tego psychoterapeuta, no to tak. Wiem, jakie to są efekty. Ale jest coś takiego, że no, nastąpiła taka blokada i... takie za każdym razem spotkania, to mnie się ta kalka nasuwa i nic mi nie pasuje, bo widzę najpierw moją żonę, a później widzę tę osobę i to po prostu się nie składa. No i jak się nie składa, to po co? To jest okropne.
A poza tym, im jesteśmy starsi,
tym trudniej jest.
Trudniej, ale też znaczy, to wymagania ciągle mogą być. A jeszcze na dodatek jakoś bardzo szybko człowiek już wyobraża sobie po jednej, dwóch rozmowach już...
Co to będzie dalej?
Sygnały już zna ten scenariusz, jaki może nastąpić.
Wiem, dokładnie tak. Bo to wystarczy spojrzeć czasami i już ja wiem, co będzie za chwilę. No ale jak się uda jeszcze, no to się uda,
no
zobaczymy.
To trzymam kciuki, no i myślę,
ja nie mówię nie, tylko po prostu tak jak mówię, no... Ja zawsze mówię, że... Przepraszam, że tak w takimi tutaj będę mówił, ale bardziej mnie interesuje w tej chwili już, co jest przed i co jest po, bo w środku to ja znam. Natomiast to jest najważniejsze, bo tak naprawdę to kształtuje te relacje prawdziwe i chęć bycia z tym człowiekiem, no. Mm-hmm. A nie tylko jakby takie samo tam zauroczenie, bo to przez chwilę i co dalej.
No tak. A potem jest życie.
A później trzeba rano zjeść śniadanie i przy tym śniadaniu trzeba o czymś rozmawiać i przy kolacji trzeba o czymś rozmawiać. Już nie wspomnę o nocy i o tak dalej. Mm-hmm. O wszystkich innych sprawach codziennych. A jest różnie. W tym zawodzie szczególnie. Jednego dnia jest bardzo dobrze, a drugiego dnia jest fatalnie. Mm-hmm. Nie ma co jeść nieomalże. Więc to musi być taka osoba, która to zrozumie. Jak to?
W której też pan mówi, żeby się kimś opiekować, ale też taka osoba, która też jest wsparciem.
Też, no bezwzględnie. Opoką, tak? Przede wszystkim. Mm-hmm. Tak, bez tego. No to musi działać w dwie strony, bo w jedną, no to nie. Natomiast rzeczywiście, no w tym zawodzie tak jest. No, jest okres, kiedy cię biorą, jest okres, kiedy cię nie biorą. Bo to są przypływy i odpływy, to jest normalne. Ja już się też do tego przyzwyczaiłem. I ta osoba, która jest obok ciebie, która towarzyszy w tej drodze, też musi o tym wiedzieć.
Tak.
Że jednego dnia jest bułka z masłem, a drugiego dnia jest sama bułka.
Mm-hmm. Albo tylko okruszki.
Mm-hmm. Oczywiście tak obrazowo w tej chwili o tym mówię, ale jest coś w tym takiego, o czym trzeba też pomyśleć, jak się chce z kimś zbudować coś nowego. To bardzo, bardzo nie jest takie proste w każdym razie.
Teraz taki mniej poważny temat, ale jak jechałam dzisiaj na nasze spotkanie, rozmowy, jechałam z przejrzanym panem taksówkarzem i on zawsze mnie pyta, z kim ona rozmawiała i powiedziałam, że z panem. On powiedział, no oprócz tego, że o, bardzo lubię i mówi, a ma takie samochody stare też.
Miałem.
Tak, tak. Czyli to już jest też...
To już jest historia.
To już jest historia.
Ale to urocze było.
No właśnie urocze. Właśnie mówię,
oj, 20 parę lat się bawiłem w to.
Ale tam gdzieś tam w okolicach Otrembusy, tam gdzie tam też stare
też,
samochody.
Też, tam tak? Moi znajomi tak, mają to muzeum. Ale generalnie miałem hopla totalnego. Ja miałem chyba, nie wiem, nie pamiętam ile, 14 czy 16 samochodów takich starych.
O rany.
I siedziałem.
Ale sam pan tam...
całymi dniami, tak. Siedziałem, rozbierałem, składałem. Ale nauczyłem się dużo. Nauczyłem się dużo, bo potrafiłem, teraz nie wiem, czy bym potrafił, bo to już się zmieniły też technologie, ale tych starych silników, to się ja tego naprawiałem się i nawymieniałem i na, Boże, to cała zabawa, to w ogóle jest, no, to jest zajęcie, które tak pochłania i tak jest emocjonalne też.
Widzę, jak się panu oczy rozbły.
Ale jak, to jest w ogóle cudo. Poza tym później ten moment, kiedy już... bo to zazwyczaj trwa przynajmniej 2 lata taka restauracja jednego takiego egzemplarza. Przynajmniej 2 lata. No to i później ten dzień, kiedy się wsiada, odpala i się jedzie. Właściwie się sunie, bo to się nie jedzie, tylko się przesuwa tym autem takim starym.
Ale co się stało, że to przestał pan już być pasją?
Czasy się zmieniły. Żona się zmieniła. Wszystko się zmieniło. Ja się nie przywiązuję do przedmiotów, a tym bardziej do złomu. Bez przesady. Nie, ja przywiązuję się do ludzi. Natomiast do przedmiotów nigdy się nie przywiązywałem. Nigdy mnie to nie bawiło. Ostatnio mnie dopadła, bo ja zawsze muszę mieć jakiegoś hopla kolekcjonerskiego tak zwanego. I ostatnio mnie napadła tak od roku mniej więcej i zbieram zegarki stare.
O!
Takie od tego typu. Stare zegarki, no różne. No, najwięcej z tych starych jest tak zwanych radzieckich, no bo to wtedy było dużo ich. Bardzo dobre zresztą, świetnie chodzą do dzisiejszego dnia i są super. Więc jest nawet taka grupa na Facebooku, gdzie się tam, prawda, jednoczymy, wymieniamy doświadczenia i, prawda, co jest, co, ile warte i tak. Także zabawa jest przednia przy tym.
O, to ja się będę pana pytała, bo ja mam taki zegarek z lat 60. Zenita, którego wypadł.
Zenita?
Tak, szwajcarskiego Zenita.
No to bardzo piękny.
Bardzo piękny zegarek, no. Chciałam dać mojemu synowi, natomiast tam wypadło szkiełko, ale nie tylko szkiełko, tylko tam jest to taka obręcz.
O-ring tak zwany, tak.
No
tak.
I jeszcze tutaj z tych wszystkich jakichś zaprzyjaźnionych czy znanych...
Jest w Alejach Niepodległości, Ruch Krakowieckiej.
Porozmawiamy już może po programie na ten temat.
Ale Zenita warto zrobić, bo to jest bardzo wartościowy.
Poza tym on tam ma dla mnie też jeszcze wartość.
To bardzo wartościowy zegarek jest. Także to radzę przypilnować i dobrze zrobić, bo to może być ładna rzecz, taki no, ładny bibelot po prostu na rynku. No nie będzie to miliony, broń Boże, kosztowało, ale...
To nie jest opatek, tak. Panie Jacku, co by pan chciał powiedzieć? Bo tu jest właśnie taka tradycja, że widzą, można coś tak na koniec powiedzieć albo zaprosić do oglądania czegoś, czy na jakiś koncert, czy też jakieś swoje credo przekazać.
Credo?
Czy ma pan jakieś poczucie, że czegoś, o czym pan by chciał powiedzieć, to nie zostało tutaj wypowiedziane?
Tak jak mówiłem, ja nie lubię być, że tak powiem, mentorem. Nie lubię tego bardzo. Ale z ostatnich dni może tak, bo to mi się też tak skojarzyło. Tu się zwrócę może przede wszystkim do tych osób, które są mniej więcej właśnie w moim wieku i uczą i tam są mentorami w tej chwili. Bo ja ostatnio zauważyłem, że jakoś taki jest dziwny trend takiego krytykowania młodzieży. Ja strasznie tego nie lubię. Więc bardzo proszę tych, którzy są autorytetami uznanymi, żeby nie krytykowali młodzieży i żeby raczej wykazywali więcej miłości do nich i wyrozumiałości i zabawy, bo życie to nie jest nic takiego strasznego z takimi ostatecznościami. Tylko możemy się też pochylić nad tym w formie takiej zabawy. Naprawdę nie przesadzajmy z tym wszystkim. No, nic się takiego nie dzieje. Mm-hmm. No, więc to bym chciał, żeby młodzież była otoczona dobrym słowem, miłością, chęcią pomocy. To i to wszystko dalej będzie lepsze. I nie urządzajmy młodym ludziom świata. Mm-hmm. Oni dobrze wiedzą, co chcą i jak ma ich świat wyglądać. Nasz mieliśmy, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić i okej, ale im nie urządzajmy. To jest tak, jakby pani weszła do czyjegoś pokoju, zaczęła pani meblować mu pokój. On ma w tym żyć. Nie. On sobie swoje meble postawi i w swoich meblach będzie żył. Dlatego ja nie staram się pouczać moje dzieci. Raczej mogę tylko powiedzieć. Natomiast generalnie kochać, ale nie narzucać tego, co dookoła twoim zdaniem, bo jesteś starszy i jest to lepsze lub gorsze. Nie. Oni dobrze wiedzą i sobie dadzą radę. Świetnie sobie wybiorą to, co jest dla nich najlepsze. Dla nich, nie dla nas, bo dla nas to co to ma znaczenie. Tylko dla nich.
Panie Zgu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję ślicznie. Dziękuję za zaproszenie i państwu również dziękuję.
Ja również dziękuję państwu. Jak zwykle czekam na państwa komentarze i do zobaczenia już wkrótce.